Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 117 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj w studiu ze mną są aż trzy osoby goszczące, czy też które ja goszczę. Przede wszystkim Michał Laskowski, artysta, Jakub Deczyński, kurator programu publicznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Matylda Dobrowolska, producentka programu publicznego MSN-u. Witam Was serdecznie.
Cześć.
Cześć. Cześć.
Porozmawiamy o projekcie Muzeum Wspólne Narada Obywatelska Artystek i Artystów. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na krótki materiał naszego partnera.
W Trafostacji Sztuki w Szczecinie trwa solowy pokaz jednego z najważniejszych artystów wschodniego wybrzeża Afryki, Richarda Onyango z Kenii. Kangalika to jednocześnie pierwsza w Polsce wystawa Onyango. Prezentuje obrazy z różnych okresów twórczości artysty, ukazując szczególny charakter i przemiany jego sztuki. Część prac została przemalowana przez Onyango specjalnie na pokaz w Polsce, co odzwierciedla jego dzisiejszy afrofuturystyczny punkt widzenia. Kuratorami pokazu są Marlena Chybowska-Butler, Łukasz Jastrubczak i Stanisław Ruksza. Partnerem projektu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Michałem Laskowskim, Jakubem Depczyńskim i Matyldą Dobrowolską. Rozmawiamy o projekcie Muzeum Wspólne, Narada Obywatelska Artystek i Artystów. No i pierwsze pytanie, czymże jest Narada Obywatelska Artystek i Artystów? O co w tym chodzi?
Narada Obywatelska to jest taki sposób takich współczesnych i demokratycznych rozwiązań, żeby wchodzić do instytucji i żeby podejmować w instytucjach decyzje razem ze społecznością, z perspektywy różnych innych grup społecznych niż tylko zatrudnionych osób i tej kadry dyrektorskiej. To jest rozprzestrzeniona formuła, ona zwykle jest używana w ramach polityki państwowej, samorządowej. Losujemy ludzi i ci ludzie przez kilka spotkań decydują, jak samorząd ma się zachować, na przykład w sprawach klimatu. I tutaj mamy sytuację, w których pierwszy raz wchodzimy z taką inicjatywą do instytucji kultury i będziemy zastanawiać się razem ze środowiskiem tworzącym sztukę współczesną, jak instytucja kultury miałaby się zachować wobec trudnej sytuacji osób twórczych. Jest bardzo sprekaryzowana, bezrobocie jest ogromne. I teraz pytanie, czy instytucja może na to jakoś zareagować?
Tak, może jeszcze, żeby przybliżyć trochę tą koncepcję narady, to jest coś, co tak naprawdę bardzo przypomina panel obywatelski, to jest taka bardziej znana formuła, tak jak Michał powiedział, reprezentatywną grupę osób, obywatelek, obywateli się losuje i oni wspólnie radzą na jakiś temat, na przykład, no to jest często wykorzystywane rzeczywiście przy polityce klimatycznej, słynny na przykład panel klimatyczny we Francji, który przygotował kilkaset rozwiązań, z których później niewiele wdrożono. Emmanuel Macron musiał się z tych obietnic, że rozwiązania panelu wprowadzi w życie, rakiem wycofywać, co jest dość specyficzne w naszej sytuacji, to że zazwyczaj, kiedy panel obywatelski dotyczy miasta, gminy, województwa czy państwa, no to istnieje jakiś spis osób, spośród których się losuje. Mamy jakieś dane, nie wiem, GUS-u o obywatelkach, obywatelach. Jeżeli chodzi o artystki, artystów, nie ma czegoś takiego, dlatego nie mogliśmy zrobić panelu, tylko mamy tą formułę narady, w której najpierw osoba musi się zarejestrować, że chce wziąć udział w tym losowaniu, zadeklarować, tak, ja jestem artystką, artystą, ja tworzę, mieszkam w Warszawie i chcę mieć głos, mam jakiś interes w tym, żeby wskazać Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jak lepiej mogłoby się artystkami, artystami zaopiekować. I jeszcze jednym ważnym elementem narady jest to, że to nie jest tylko tak, że instytucja będzie wysłuchiwać głosu osób, które w naradzie będą brały udział, ale też narada, i tak samo jak panel obywatelski, ma taki mocny komponent edukacyjny. To znaczy, że najpierw te osoby, zanim zaczną radzić, spotykają się z osobami eksperckimi z różnych dziedzin, które zajmują się, w naszym przypadku zajmują się po prostu sytuacją artystek, artystów, dzisiaj w Warszawie, bo narada dotyczy tylko stołecznego środowiska. I przedstawiają im diagnozę sytuacji, gdzie są duże problemy, na które w ogóle muzeum może jakoś odpowiedzieć, gdzie może zareagować, jakie rozwiązania są wdrażane w innych instytucjach w Polsce, za granicą. I dopiero po tej takiej sesji prezentacji i dyskusji z osobami eksperckimi, dopiero wtedy siada się tak naprawdę do tej właściwej części narady i te osoby wspólnie przygotowują jakąś taką selekcję różnych rozwiązań czy pomysłów, propozycji, projektów, które ich zdaniem mogłyby w muzeum zaistnieć, powinny w muzeum zaistnieć, a na końcu te osoby głosują na te projekty, no i realizowane są te, które są najwyżej ocenione przez osoby uczestniczące w tej naradzie.
Tak, dokładnie. Czyli w skrócie, punkt po punkcie, logujemy się, wypełniamy formularz. Dzięki temu formularzowi my wiemy, kto się zgłosił i możemy podzielić tą grupę, która się zgłasza, na różne grupy, w sensie różne doświadczenia, pracę opiekuńczą, wiek, poziom zarobków, częstotliwość brania udziału w współpracy z instytucjami. I z tak podzielonych grup losujemy dopiero naszą grupę 20 osób, która później w następnym punkcie, tak jak Kuba powiedział, spotyka się z ekspertkami, w następnym punkcie debatuje i w ostatnim punkcie głosuje. Potem te rekomendacje przegłosowane kierujemy do MSN-u i od progu 80%, czyli z 20 osób to jest 16 głosów na tak, MSN próbuje wprowadzić te rekomendacje.
I myślę, że to jest jeszcze też ważne, żeby dodać, że nie jesteśmy w tym procesie sami, tylko że jest z nami Fundacja Stocznia, która ma ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu różnych projektów społecznych i takich deliberacyjnych, i w zasadzie też bardzo dużą część ostatniego półrocza spędziliśmy na rozmowach z nimi, warsztatach i na jakimś takim wymienianiu też i informacji, i też odbijaniu jakichś różnych przeczuć, i też tego, co udało się Michałowi wyciągnąć z różnych raportów, które zgłębiał ostatnie miesiące, i gdzieś tam myślę, że to też było dla nas ciekawe doświadczenie takiego wprowadzania w temat po prostu osób, które nie do końca, i też po prostu jakiegoś takiego tłumaczenia jakichś naszych przeczuć i osądów na temat tego środowiska, ale też właśnie projektowanie całego tego procesu i tego formularza, i tego, jak wybrać tą grupę, żeby ona była rzeczywiście reprezentatywna.
Okej, no to Michał, może wytłumacz trochę jakieś narodziny tego pomysłu i jaka jest twoja rola jako artysty, artysta, naukowiec? Jak to się wydarzyło, że ten projekt wszedł do programu MSN-u? Jak rozumiem, jest jednym z filarów otwarcia tej instytucji. Tak przynajmniej jest to zapowiadane.
To rzeczywiście ten naukowy element tam jest, bo to się rozpoczęło od mojej drugiej magisterki na badaniach artystycznych w ASP, na Wydziale na Wybrzeżu. I tam napisałem taką pracę magisterską, książkę, która mam nadzieję niedługo wyjdzie, o muzeum losowym, czyli muzeum, które na stałe ma taką radę spośród mieszkańców i mieszkanek, ludzi sąsiadujących z muzeum, które współdecydują o tym, czym jest muzeum. Nie mamy tu już środowiska twórczego, tylko ogólnie całą publiczność włączoną w proces zarządzania instytucją. Po tej magisterce pojawiło się zainteresowanie ze strony MSN-u. Wy chyba właśnie macie co jakiś czas takie wystąpienia, żeby zaktualizować się.
Tak. Michał był po prostu gościem naszym kolegium kuratorskim. I po prostu, czy też kolegium takiego zespołu programowego, bo to nie tylko osoby kuratorskie są na tych spotkaniach. I zaprezentował ten projekt, który wzbudził żywe reakcje zespołu, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób można by w praktyce Michała do takiej współpracy zaprosić.
Tak, tak, tak. Ja tak naprawdę przyszedłem z pomysłem tego, żeby losować wśród osób mieszkających w Warszawie, ale ten pomysł szybko przyszedł, jakby stwierdziliśmy, że dużo może ciekawiej na sam początek zacząć od samego środowiska twórczego. To jest dosyć konkretna grupa, dosyć mocno sproblematyzowana. Jest tam bardzo dużo takich motywów, za które można się złapać i od razu wystartować i sprawdzić, czy to w ogóle ma sens, czy rzeczywiście losowanie i praca ludzi w taki sposób ma w tym przypadku sens. Zostałem zatrudniony na 10 miesięcy. Właśnie się ta umowa skończyła. Oddajemy w tym momencie projekt do Fundacji Stoczni, tak jak powiedziała Matylda, żeby zachować pewnego rodzaju obiektywność też na wyniki, żeby MSN nie miał zbyt dużego wpływu na wyniki, tylko żeby obiektywna instytucja miała nad tym jakby opiekę. No i tak to było. Taka jest moja historia.
No dobra, czyli teraz macie nabór, który swoją drogą trwa do 22 lipca. Mogą się zgłaszać artystki i artyści. No i jak oni się już zgłoszą, to co, o czym będą debatować? Bo widzicie jakieś problemy, ale jakby jakie tutaj, jakbym była taką artystką, to czego bym się w zasadzie mogła spodziewać po tej radzie?
To jest też w ogóle bardzo ciekawe i trochę też mieliśmy taki, pojawił się bardzo duży znak zapytania na początku, bo ogólnie mówi się w ramach problemów osób twórczych o systemowych rozwiązaniach, czyli na przykład o zawodzie artystki i artysty, albo o tym podatku
reprograficznym,
dokładnie.
Opłata reprograficzna.
Który się nie wydarzył.
Który się nie wydarzył.
No ale ustawa o zawodzie artysty się wydarzy.
Wydarzy najprawdopodobniej, tak. A jak zadaliśmy pytanie o konkretną instytucję, to pojawił się wielki znak zapytania. Okazało się, że jest w ogóle bardzo mało raportów, co konkretna instytucja może zrobić, a sytuacja osób twórczych jest bardzo, bardzo problematyczna. Około 1% osób twórczych utrzymuje się z własnej, ze sprzedaży własnej twórczości, czyli 99% ludzi tak naprawdę nie żyje z tego. Są właśnie bardzo fajne badania Fabryka Sztuki i one mówią, że nawet wśród osób, które współpracują z instytucjami i mają wystawy i są widoczne, są najbardziej mobilnymi jednostkami, tam i tak jest około 1-2%, chyba 2% mężczyzn i 1% kobiet, które utrzymują, roczny budżet jest zapewniony z pracy w sztuce. Więc to jest dramat, na który trzeba szukać rozwiązań. Jednym z rozwiązań jest obniżanie kosztów pracy. Drugim rozwiązaniem jest szukanie nowych pól zarobków, nowych pól środków. Trzecim pomysłem jest przerzucanie części tych obciążeń na instytucje, na przykład w ramach bawialni, w ramach innych umów, w ramach stawki godzinowej. To jest bardzo ciekawy pomysł, że za wystawę nie dostaje jednorazowego honorarium, tylko jeżeli organizuje wystawę przez 3 miesiące, to mam stawkę godzinową i przez 3 miesiące dostaje 15 tysięcy zamiast 3. Te 3 wywalczyło EFSW, więc to i tak był gigantyczny krok w przód. To było już kilka lat temu, ale to się okazuje dziś i tak zupełnie, zupełnie niewystarczające.
No tak, 3 tysiące za wystawę.
Za 3 miesiące.
Za 3 miesiące
pracy. Nie wiadomo
pracy.
Za ile, tylko za tyle, ile trzeba, żeby zrobić wystawę. Tak? Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby osoby artystyczne za swoją pracę były wynagradzane godzinowo, czy na przykład miesięczną stawką, tak jak no Michał jest u nas zatrudniony przez 10 miesięcy na zrealizowanie tego projektu i na pewno jest się płacony dużo lepiej, niż gdyby to był taki projekt właśnie kuratorsko-artystyczny, jednorazowo opłacany jak dzieło po prostu.
No dobrze, i czy to, że ta narada będzie funkcjonować w muzeum, będzie debatować o tych problemach, czy to jest znak od muzeum, że na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest gotowe ponieść te różne propozycje? Na przykład wymyślą sobie właśnie artyści, że teraz chcą stawki godzinowe.
Oczywiście to jest tak, że...
Że nie wiemy.
Że nie wiemy. To znaczy,
nie wiemy, co wyjdzie.
Nie. To jest jasne, że na przykład zmiana sposobu rozliczania się z artystami, to przecież my nawet nie jesteśmy w stanie teraz tak od ręki stwierdzić, ile by to kosztowało. Bo to byłaby zmiana, po prostu reorganizacja sposobu, w jaki się prowadzi projekty od małych jakichś działań właśnie w programach publicznych po największe wystawy. Jeżeli wynikiem narady będzie właśnie taka zmiana, to jest też tak, że to nie jest coś, co można zrobić tak od ręki, od razu. To będzie wymagało długiego czasu. Natomiast zgodnie z zasadami naszej narady, po pierwsze muzeum będzie się musiał odnieść do wszystkich przegłosowanych propozycji. Przy niewprowadzeniu, jeżeli jakieś z nich zostaną odrzucone, ponieważ jest tam taka możliwość odrzucenia, jeżeli są koszty, są nierealistyczne, jeżeli jest to coś sprzeczne na przykład z polskim prawem albo niezgodne po prostu z misją instytucji, To musi być jasno wyjaśnione, dlaczego. Na przykład możemy wyliczyć dokładnie, ile by kosztowało płacenie godzinowe artystkom i artystom, jak to by się przełożyło na przykład na ilość projektów, ilość osób zatrudnianych i tak dalej, i tak dalej. Więc minimum, jakie otrzymamy w tym przypadku, to bardzo konkretną wiedzę, tak? Ile to kosztuje, dlaczego nie da się tego zrobić, ile więcej pieniędzy by na to było potrzeba, albo ile mniej wydarzeń czy wystaw. To wszystko możemy, o tym wszystkim, to wszystko i tak się pojawi w raporcie, który podsumuje cały ten proces. To będzie taki open source'owy, dostępny dla wszystkich raport, w którym też te wszystkie inne rozwiązania, które na przykład nie zostaną wprowadzone w MSN-ie z jakichś względów, będą swobodnie dostępne dla wszystkich innych, bo my zakładamy, że to nie jest tylko tak, że MSN jest tutaj być może takim królikiem doświadczalnym, ale te rozwiązania mogą być dostępne dla wszystkich innych instytucji także. I jakby prawdopodobnie, żeby naprawdę coś zmienić w sytuacji artystek i artystów na dużą skalę, to te zmiany musiały być wprowadzane także w pozostałych instytucjach. Jedna instytucja tutaj świata nie zmieni. Oczywiście tak naprawdę, żeby rozwiązać problemy, o których mówi Michał, czyli to, że tak duża część osób tworzących tak naprawdę tworzy po godzinach, a za dnia musi się zajmować czymś innym. Nie wystarczą nawet siły wszystkich instytucji w Polsce. Świetnie zdajemy sobie z tego sprawę, ale tym bardziej interesujący jest ten proces, żeby zadać sobie pytanie, jak sensownie można użyć zasobów, infrastruktury, pozycji, platformy, instytucji takiej jak MSN, żeby rzeczywiście wprowadzić jakąś zmianę, która no jakby zmieni coś szerzej. Oczywiście wyobrażamy sobie też, że osoby artystyczne w Naradzie mogą na przykład zaproponować, zróbcie stypendia dla artystów, albo zróbcie wystawę artystów warszawskich, tak żeby widoczność, dać im pieniądze, zapłacić za pracę. I okej, jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, ale jakby to, ile tych stypendiów możemy ufundować, jest dość ograniczone naszym budżetem. Jesteśmy w stanie zrobić jedną taką wystawę i na nią zaprosić ileś artystek, artystów. Pytanie, czy instytucja może mieć jakiś taki szerszy, bardziej właśnie trwały i szerszy wpływ, który po prostu pozwoli pomóc, czy wesprzeć, czy lepiej odpowiedzieć na jakieś problemy szerszej grupy ludzi niż na przykład 5 osób, którym można ufundować jakieś stypendium albo nagrodę.
No tak, to można porównać też do rozwiązań na zmiany klimatu. Nie chodzi o to, żebyśmy za ten budżet zrobili jednorazowe święto w ramach zmiany klimatu, tylko pomyśleli o tym, co tak naprawdę wpłynie na zmianę tej sytuacji. I tak jak Kuba powiedział, tutaj chyba ważne są trwałe rozwiązania. Są na przykład teraz takie projekty bardzo fajne, oczywiście nie wiem, czy starczy na to kasy, może to jest po prostu też projekt na dłuższy termin. Chodzi też o otworzenie pewnym sensie wyobraźni. Są też takie teraz projekty w Stanach Zjednoczonych, że otwierają się duże pracownie za małą subskrypcję, w których można wynajmować bardzo drogi sprzęt, tak jak teraz tutaj studio podcastu jakby. I to obniża koszty pracy, bo nie musimy kupować na własną rękę drogiego sprzętu, tylko po prostu możemy zrzucić się w ramach środowiska instytucji na przestrzeń, która może gdzieś tam, możemy wynajmować sobie na godzinę, tak jak my tutaj teraz, na godzinę albo dwie takie studio nagrań. I to też jest bardzo fajne, tak jak Kuba znowu powiedział, że instytucja tak naprawdę sama nie musi mieć tych przestrzeni. Ważne jest też renoma instytucji i tego, że może współpracować z mniejszymi lokalami i poszukiwać tych przestrzeni w różnych innych przestrzeniach. To jest kwestia też zaczęcia myślenia o roli instytucji, gdzie ona może iść, w którym miejscu możemy się spotkać z nią z jednej strony, a z drugiej tego, że właśnie znowu po raz kolejny przypomnienie, że po prostu nasz zawód jest, no, korozja naszego zawodu doszła bardzo daleko. My nie jesteśmy w stanie utrzymać jakichkolwiek stawek, które są utrzymywane w ramach osób, które współtworzą z nami wystawy. To znaczy monterzy, monterki, fotografowie, kuratorzy, to nie są duże wypłaty, ale to są wypłaty, które właśnie są w ramach stawki godzinowej normalnego wynagrodzenia. Czasami fotograf za fotorelację wystawy zarabia tyle, co właśnie artysta albo artystka robiąca indywidualną wystawę. Więc to świadczy o korozji tego zawodu.
To i jeszcze może tak dopowiadając do twojego poprzedniego pytania, to też ten cały proces jest tak zaplanowany, że we wrześniu mamy 3 spotkania i to pierwsze ma być takim właśnie spotkaniem z ekspertami, którzy też przedstawią jakieś swoje propozycje, pomysły, różne jakieś dobre praktyki z zagranicy i to będzie jakimś takim zaczynem właśnie do tych kolejnych spotkań, które też specjalnie mają, no nie są w takiej formule intensywnych 3 dni, tylko mają jakiś tam odstęp między sobą właśnie też po to, żeby był gdzieś tam oddech i jakiś taki moment na jakąś refleksję, czy po prostu na jakieś przemyślenia tych pomysłów, które się urodzą. I właśnie potem jest ta faza już deliberacyjno-głosująca, kiedy już konkretne pomysły są jakoś tam oceniane i doprecyzowywane.
Jak będzie wyglądało to losowanie? Bo to z tego, co pamiętam, to jakby na podstawie losowania i to jakaś kula, tam maszyna losująca,
piłeczki.
Nie chcemy oczywiście zdradzać za wiele, bo to już jest metodologia Fundacji Stocznia. Natomiast to są pliki Excel. To są po prostu formuły w Excelu. Rzeczywiście prawdopodobnie będziemy to jeszcze zmieniać, uchylając rąbkę tajemnicy tego fascynującego w ogóle tak z punktu widzenia osób, które zajmują się sztuką, pracujemy z osobami, które się głównie zajmują badaniami społecznymi, socjologią i tak dalej, ze stoczni. Oglądanie tego procesu też z naszej perspektywy, tak jak Matylda mówiła, jest fascynujące i tak, ale uchylając trochę rąbka tajemnicy, oczywiście Michał przez ostatnie pół roku przejrzał chyba każdą możliwą publikację i raport na temat tego, jak wygląda właśnie obecna sytuacja osób tworzących sztukę współczesną w Polsce pod różnymi kątami, tak? Pod kątem zarobków, częstości współpracy z instytucjami, pod kątem tego, jakie są różne bariery dla osób, dlaczego nie są w stanie tworzyć sztuki, bo nie mają mieszkania własnego, tak? Posiadanie własnego mieszkania znacznie ułatwia, bo są w sytuacji zajmowania się osobą zależną, czy to jest dziecko, rodzic, partnerka, partner i tak dalej. A bierzemy też pod uwagę poglądy na temat sztuki. Tak, żeby mieć osoby w tej wylosowanej grupie, były osoby, które utrzymują różne poglądy na temat tego, jaka jest rola sztuki, jaka jest funkcja społeczna.
Może będzie ktoś z CSW.
Oczywiście.
Liczymy na Czwartos.
W pierwszej kolejności zaprosiliśmy Związek Polskich Artystów Plastyków, oczywiście zachęcając go do rozsyłania do swoich członków, żeby także zarejestrowali się i brali udział w naradzie.
Był jakiś odzew tam?
Pozytywny.
A, no tak, oni są pewnie chętni.
Tak. Tak, więc jakby te różne kryteria są rzeczywiście w tym formularzu, którego nie należy się obawiać. To jest formularz na 5 minut realnie, ale trzeba się tam określić rzeczywiście na tej osi, czy uważa się na przykład, że sztuka powinna podtrzymywać tradycję, czy wytwarzać nowe idee na przykład. Tudzież czy powinna się angażować społecznie, czy raczej powinna być autonomiczna i zamknięta w naszych pięknych white cube'ach i niekoniecznie może wychodzić gdzieś tam na ulicę, czy w badania, jak sztuka Michała. I potem te osoby, które, jak wiadomo, wypełniając ten formularz, deklaruje się te wszystkie różne rzeczy. I potem w samym procesie losowania, poprzez właśnie ten tajemniczy plik Excel, przygotowywany przez osoby eksperckie z Fundacji Stocznia, zapewniamy dużą różnorodność, ale też tak, żeby ona odzwierciedlała to, co pokazują raporty. Znaczy, żeby ona odzwierciedlała to, że w naszej grupie będzie raczej mniej osób, które na co dzień po prostu żyją ze sztuki. Chociaż niektóre te założenia pewnie trzeba będzie skorygować, patrząc na tych wszystkie osoby, które się zarejestrowały, bo póki co głównie rejestrują się osoby, które deklarują, że faktycznie żyją ze sztuki, więc być może jest duża dysproporcja między Warszawą a Polską. Nie, pewnie będzie trzeba ich po prostu więcej dolosować. Być może jest tak, że w Warszawie jest znacznie więcej osób artystycznych, które żyją ze sztuki niż w całej Polsce, bo nie było takich badań dla Warszawy. Nie? Mamy dane ogólnopolskie. Ogólnopolsko wygląda to dramatycznie. Może w Warszawie nie tak źle. To się jeszcze okaże oczywiście. No ale właśnie po pierwsze chcemy mieć różnorodność tych sytuacji życiowych, tych barier, zarobków i też tych poglądów na sztukę, ale też dopasować to tak, żeby w miarę to odzwierciedlało to, co pokazują nam badania. Ile jest osób, ile jest kobiet, mężczyzn, jest osób dużo zarabiających, mało, jak często osoby współpracują z instytucjami i tak dalej, i tak dalej.
To Michał, no może sprecyzuj te, bo wspomniałeś, że tych raportów nie ma dużo, ale z drugiej strony rozumiem, jest ich trochę. Czy może jakoś tak sprecyzować właśnie, co to były za grupy badane? No bo tutaj w Warszawie to może, no chociaż nie wiem, no nie różnie, jakby niektórzy narzekają raczej, ale...
Tak, to w ogóle też trudno, w żadnych z tych raportach, a już jak wychodzimy za granicę, to też jest bardzo duże nieporozumienie z tego, kto tak naprawdę jest osobą tworzącą sztukę współczesną, czy to są też hobbyści, czy nie. My się określiliśmy do grupy, która aspiruje do tego, żeby to był główny zawód. I dąży do tego, nawet jeżeli z tego nie zarabia, więc jakby próbowaliśmy określić trochę tą grupę, żeby nie brać pod uwagę na przykład osób też, które traktują to jako drugi albo trzeci zawód, a pracują na uczelni, akademii i tak naprawdę te rozwiązania, które instytucja mogłaby zaproponować, tak naprawdę w większości by ich nie dotyczyły. Chodzi o osoby, których rzeczywiście sytuacja jest zapalna, aspirują do tego, nie da się tego zrobić. I zapytałaś jeszcze o raporty, w jakim sensie?
No może trochę zaintrygowało mnie, kto tam był badany, jak to się wyłaniało, jak czytałeś te raporty i się z nimi zapoznawałeś, jaki był tam, nie wiem, ta pula tych osób.
Jednym z najciekawszych raportów właśnie jest Polska Fabryka Sztuki, robiona przez Sowę Schroedera i jeszcze...
Michała Kozłowskiego.
Dokładnie, dzięki. Bo tam rzeczywiście było porównanie też osób wszystkich zatrudnionych w instytucjach. I porównanie tego, jaka jest sytuacja osób tworzących sztukę, jaka jest sytuacja kuratorek, kuratorów, monterów i tak dalej. I rzeczywiście na przykład to, o czym Kuba powiedział, tam wychodzi ta sytuacja mieszkań, że jest nadreprezentacja mieszkań wśród osób tworzących sztukę, dlatego że w ogóle przetrwać do 30-40 roku życia w sztuce udaje się głównie też dzięki mieszkaniu i tego, że nie trzeba płacić bardzo wysoki czynsz co miesiąc, bo tworząc sztukę trochę się nie da tego zrobić. A nie ma tego problemu już wśród osób kuratorskich, dlatego, że one po prostu mają pensję co miesiąc i są w stanie opłacić te mieszkania, więc tam są różne takie niuanse. A propos losowania też jeszcze może dopowiem i a propos raportów, jest taki bardzo fajny raport Penning. On jest z Wielkiej Brytanii i on rzeczywiście też bardzo mocno nakreśla sytuację osób artystycznych i on się kończy takimi mocnymi słowami, że ta sytuacja się nie zmieni, dlatego, że osoby, które są trochę wyżej w tej hierarchii, nie mają doświadczeń tej prekaryzacji i tak jakby nie biorą tego aż tak na poważnie, jak reszta ludzi. Ostatnio właśnie robiłem, byłaś na wystawie i rzeczywiście też miałem takie...
Na wystawie to trzeba dodać, gdzie? W mieszkaniu, to w zasadzie co, tria artystycznego? Nie wiem, czy my jesteście jakąś grupą?
Nie, czasem jesteśmy. To było nie w ramach grupy, ale to była wystawa też, na której poruszałem identyczny temat i rzeczywiście...
Pracując na emocjach.
Taka wystawa. I tam też było bardzo mocno widać, że ludzie różnie reagują na te informacje, na przykład o tym 1%. I że wraz z wchodzeniem jakby po tej drabinie zaczyna się trochę bagatelizacja tych problemów, a im ktoś jest jakby brzydko mówiąc niżej, to pojawiają się jakby bardziej dramatyczne historie. Był taki bardzo fajny malarz, który właśnie mówił, że on maluje od 50 lat i przez połowę swojego życia nie jest ubezpieczony, a ma 2 dzieci. I to trochę rujnuje jego życie rodzinne. I każdy, kto właśnie był od tej strony twórczej i bez tego stałego wynagrodzenia, tam się pojawiały dosyć dramatyczne historie. I tutaj właśnie fajne jest losowanie. Losowanie nie polega na tym, że decydują osoby o najwyższym statusie, najwyżej w hierarchii, najbardziej uprzywilejowane, też w ramach merytoryczności. Nie chcę tu nikogo obrażać, bo ludzie oczywiście są super wykształceni w naszym społeczeństwie i jest taka możliwość, żeby to oni właśnie podjęli decyzję, ale losowanie właśnie wprowadza coś innego, że nie chodzi o to, żeby właśnie mieć technokrację, tylko mieć demokrację, żeby ludzie z różnych grup społecznych dowiedzieli się w ramach takiej bardzo dobrze przygotowanej debaty, gdzie jest facylitacja, czyli takie osoby, które siedzą w kółku i uważają na to, żeby nikt nie przejmował rozmowy, nikt nie zagłuszał, żeby każda osoba się wypowiedziała i osoby, które mają większy problem z wypowiadaniem się i te, które mają mniejszy. Chodzi o to, że stwarzamy bardzo dobre warunki do pomyślenia zmian, które trochę nie są dostępne, no żebym powiedział w Sejmie, bo Sejm jest trochę dosyć karykaturalny, ale nawet nie są dostępne w ramach, no nie wiem, takich zgromadzeń, gdzie rzeczywiście zgromadzają się osoby ze środowiska i trochę przekrzykują się nawzajem i trochę nie wiadomo, co potem po 2 godzinach z tego wynika, bo tam jest raczej takie siłowanie lekkie. Tutaj w tym momencie mamy to zabezpieczone, są osoby, które się bardzo dobrze tym opiekują i mamy losowanie, dzięki której mamy reprezentację osób, które z jakichś przyczyn nie dostały się na ten szczyt tej hierarchii, na przykład.
A jeśli będą wylosowane osoby ze szczytu? Będziecie dalej losować?
Są tam takie osoby, tam jest cała paleta, tylko że rzeczywiście jeżeli, tak jak Kuba powiedział, to jeżeli ten jest 1%, tak naprawdę pewnie w tych 20 osobach będą 3 osoby, które się utrzymują ze sztuki, coś takiego.
Wiecie, ja się tak zastanawiam, no bo rozmawiamy o takich kwestiach socjalnych. No, a zbliża się otwarcie wielkiego gmaszyska i tak ciekawi mnie w kontekście rozmów o tym, czym ma być muzeum. Jakbym była taką, powiedzmy, statystycznym odbiorcą sztuki, odbiorczynią, no to co, idę do muzeum, żeby zobaczyć wystawę, jakąś sztukę, a tutaj jest jakby zupełnie odmienna propozycja i w sumie to muzeum przestaje być miejscem kontemplacji dzieła, a zaczyna być jakimś think tankiem trochę.
Ale skądże? Muzeum jest świątynią kontemplacji. Tak, oczywiście Narada Obywatelska Artystek Artystów jest elementem otwarcia i w ogóle transformacji, którą przechodzi MSN, nie? Bo to otwarcie nowego budynku to jest jakiś sposób ujęcia tego, że ta instytucja się totalnie transformuje. Również po prostu jako struktura, w której ludzie pracują, znacznie się powiększa, zmienia się kompletnie myślenie o tym, czym ona ma być, jaka jest jej rola. I oczywiście Narada jest elementem tego namysłu. Jak to muzeum w nowej tej sytuacji, w której będzie wielkie gmaszysko w centrum Warszawy, jak ma odpowiadać na oczekiwania, potrzeby, problemy osób tworzących, czyli tych, z którymi najczęściej współpracujemy, środowiska, którym teoretycznie jest nam najbliżej. Natomiast cały nowy budynek muzeum, cała ta nowa koncepcja na tą instytucję polega na tym, że tam się zmieszczą po prostu różne rzeczy, bo to jest duże gmaszysko. Parter nowego budynku to jest właśnie przestrzeń programów publicznych, tego rodzaju projektów jak działania Michała, ale też zupełnie tego, co sobie wyobrażam jako program publiczny w muzeum, tak? Performensy, koncerty, warsztaty, spotkania, dyskusje, kluby czytelnicze, działania rozrywkowe, wspólne śniadania, solidarne domy kultury, słoneczniki i różne takie rzeczy. Natomiast pierwsze i drugie piętro nowego budynku muzeum to jest przestrzeń stricte wystawiennicza, w którym każda świątynia sztuki, tam są poważne rzeczy, dobre wystawy, wysokiej jakości sztuka, współczesna, nowoczesna, wystawy historyczne, wystawy bieżące, tematyczne, solowe, grupowe i tak dalej. Mamy nadzieję, że w tym nowym budynku MSN-u te wszystkie rzeczy mogą się zmieścić. Narada jest elementem naszej działalności, natomiast nie jest absolutnie wszystkim. Jest częścią tej bardzo skomplikowanej układanki, na którą teraz próbujemy wspólnie z całym naszym zespołem zapanować. A rzeczywiście jakby poziom komplikacji, złożoności i różnorodności tego, co teraz się będzie działo w MSN-ie w nowym budynku, no to jest po prostu dwa rzędy wielkości wyżej niż było dotychczas.
A co z innymi osobami? Bo tak myślałam, że no, to jest projekt akurat dla artystek i artystów, no ale tych dziadów kultury jest znacznie więcej. Czy muzeum coś ma dla nich jakąś ofertę? Czy będzie zapraszało do współpracy tylko osoby produkujące sztukę?
Nie, skądże. Znaczy wiadomo, że muzeum w pierwszej kolejności wystawia sztukę, jak sama nazwa wskazuje, ale przygotowując się też, bo ja odpowiadam tak jako kurator programu publicznego, jestem odpowiedzialny za koncepcję właśnie tego parteru i tego, co tam się będzie działo. I narada jest jednym z wielu narzędzi procesu, który nazywamy odprogramowywaniem muzeum. To znaczy zdjęciem trochę tego, przesunięciem środka ciężkości z programowania propozycji kuratorskich, mocnych takich wypowiedzi i narracji na rzecz poszerzania pola współpracy i budowania relacji. Innym narzędziem, które wspólnie z Matyldą też budujemy już od dłuższego czasu, jest Społeczna Rada Programu Publicznego, do której tutaj też robiliśmy pogłębiony research przez dłuższy czas na temat tego, w jaki sposób możemy zapraszać te różne środowiska, grupy, NGOsy, ruchy społeczne, obywatelki i obywateli do współtworzenia programu muzeum. W końcu zdecydowaliśmy się na taki model rady, do której na razie zaproszone są osoby, które jakoś już z muzeum współpracowały, trochę znają tą instytucję, natomiast ta miejsce w Radzie będzie przekazywane dalej kolejnym osobom, które reprezentują właśnie środowiska, grupy, NGOsy, nie wiem, osoby akademickie, nie tylko właśnie osoby artystyczne. Jest tam jedna osoba artystyczna w tej Radzie, może dwie, półtorej powiedzmy sobie, półtorej. I ta Rada będzie wydawać takie rekomendacje dla programu publicznego muzeum, które my będziemy potem realizować, po prostu ten program według tych rekomendacji. I ona będzie odpowiadała za połowę tego programu, który będzie na parterze, przynajmniej na razie. W którym sztuka przyjdzie dopiero w tym momencie, kiedy jakby już będziemy wiedzieli o czym, po co, z kim, dla kogo i tak dalej. I potem będziemy do tego, wierzymy, że jesteśmy w stanie działać w ten sposób, żeby tą sztukę wprowadzać w tym momencie, kiedy wiemy jakby dla kogo, po co i o czym chcemy robić rzeczy. A sztuka staje się tym narzędziem łączenia nas dopiero w tamtym momencie, więc nie tylko dla osób artystycznych znajdzie się przestrzeń w muzeum, ale też myśleliśmy, zobaczymy jak pójdzie z naradą, co nie, jeszcze nie wiemy. Ale oczywiście, jeżeli okaże się sukcesem, wyobrażam sobie, że kolejna narada z kolejnym środowiskiem, może następnym razem już panel po prostu z mieszkańcami Warszawy, to też jak najbardziej jest możliwe.
Tak, zastanowiło mnie to także dlatego, że no właśnie widzę tutaj taką zmianę paradygmatu. Z tego programowania, kuratorowania, które jest zasadniczo oparte o no, albo jakiś niewielki zespół, albo jedną osobę wręcz. Są takie muzea, gdzie w zasadzie wszystko jest zależne od jednej osoby. Już nie będę tam mówić jakie konkretnie. No, ale z tego co rozumiem, Muzeum Sztuki Nowoczesnej chce od tego modelu odejść. Czy to się tak totalnie będzie, jakby później to będzie tak rozszerzać się w pewnym momencie, nie wiem, społeczne wystawy, społeczne projekty, a ci kuratorzy to właśnie będą kuratorzy raczej ludzi niż sztuki?
Być może, bo oczywiście wystawy będą kuratorowane przez osoby z naszego zespołu, natomiast też efekt tego upscalingu instytucji, że tam jest bardzo dużo rzeczy, które można robić i nawet gdybyśmy chcieli, to nam osób po prostu nie starcza do wykuratorowania wszystkich możliwych programów i wystaw. Pracujemy też z kuratorkami, kuratorami zewnętrznymi, ale tak, zresztą to nie jest w ogóle, to nie jest tak, że ten fakt jest jakoś ukrywany tej zmiany paradygmatu, bo pojęciem odprogramowanie nasza dyrektorka Janna Mytkowska się posługuje już od jakiegoś czasu w wywiadach publicznych, wypowiedziach na temat tego, że rzeczywiście w jakiś sposób coraz więcej, coraz bardziej muzeum będzie się zajmowało zapraszaniem innych do współpracy, a niekoniecznie właśnie generowaniem tych mocnych propozycji, tak jak powiedziałaś, czy jakichś takich silnych kuratorskich wizji, co też nie jest łatwe, bo ta instytucja od 18 czy 19 lat jest przyzwyczajona do takiego modelu, prawda, silnych postaci, które...
No i są tam też takie silne postaci.
Ale nie brakuje im pracy i możliwości do realizowania swoich kuratorskich propozycji, wizji i tak dalej. Natomiast przez to, że ta instytucja się tak poszerza, no po prostu pojawia się całe pole dla wszystkich innych osób, które także mogą coś stworzyć, coś zaproponować, coś w muzeum zrobić. Ale tak, oczywiście ja sobie wyobrażam, że w przyszłości muzeum może być takim właśnie, możemy się nazywać bardziej kuratorowaniem ludzi do współpracy niż proponowaniem jakichś własnych, konkretnych rzeczy. Ja jestem wyznawcą ideologii ideologii tak zwanego Constituent Museum, czy Museum of the Commons. To jest taka idea, która jest rozwijana w koalicji Internationale, do której należy muzeum, która zrzesza takie podobne MSN-y z Europy, instytucje sztuki i inne organizacje. Zgodnie z tą ideą w centrum zainteresowania muzeum powinno stać nie dzieło sztuki, nie obiekt artystyczny, proces artystyczny, idea artystyczna, tylko relacja, jaką buduje. I rzeczywiście w jakiś sposób w różnych obszarach tą ideę wprowadzamy. Bardziej pewnie na parterze i w programie publicznym, w różnych innych działach muzeum niż na samych wystawach, ale być może z czasem okaże się, że idea Muzeum Dóbr Wspólnych przejmie tą instytucję. Ja nie sądzę. No.
No mieliśmy też taki w sumie trochę rozbiegowy okres próbny teraz przy wystawie Prymaczenko, która trwa do 14 lipca. Programem publicznym zajmował się Solidarnościowy Dom Kultury Słonecznik. I zaprosiliśmy po prostu osoby do kuratorowania wydarzeń i no, wydaje mi się, że bardzo, bardzo pozytywnie zadziałał ten model współpracy i rzeczywiście też pozwolił i z dużym wyprzedzeniem i z taką dużą świadomością, myślę, że to wszystko zaplanować i przez to wszystko przejść, a no też właśnie przechodzimy z tej skali, kiedy mamy jedną przestrzeń wystawienniczą, jedną wystawę, która się dzieje i tak dalej, do też no, dużo, dużo większego programu, więc tym bardziej myślę, że właśnie przetrenowanie takiego modelu współpracy było dla nas bardzo cenne i bardzo owocne.
Michał, ja jeszcze mam pytanie do ciebie, bo mówiliśmy o twoim projekcie badawczym, ale to jest także projekt, z tego co ja rozumiem, trochę artystyczny, no bo na tej wystawie wspomnianej pracując na emocjach w twoim wspólnym mieszkaniu razem z Patrykiem Różyckim i Martyną Barnaranowicz i Krzysztofem Wróblewskim, no tam ty opisywałeś trochę te swoje badania, ale też im towarzyszyły obrazy. Dla mnie to był taki dosyć ciekawy, no ciekawa sytuacja, że takie połączenie malarstwa i projektu badawczego.
Bo jestem teraz wykształcenia malarzem. Przed badaniami artystycznymi studiowałem 5 lat w malarstwo w Gdańsku. Więc maluję do tego, ale w tym projekcie, w sensie zrobiliśmy wystawę w mieszkaniu, rzeczywiście namalowałem kilka obrazów do tego. I w tej książce o Muzeum Losowym też każdy rozdział, krótki rozdział ma obok siebie obraz, który też w jakiś sposób tworzy pewną narrację o tej sytuacji, ale przy tym projekcie w MSN-ie nie pojawią się moje obrazy. Chyba nie było na to miejsca, mi się wydaje. Nie było to potrzebne. Nie wiem, jakoś nie widziałem
jak
tego
zupełnie. Szczerze mówiąc, nie byłeś zainteresowany, jak pamiętam.
Nie pomyślałem o tym w ogóle. Nie.
Może w raporcie jakieś włożyłem.
Może do raportu wstawimy. Tak, ale to było też coś, co w ogóle nas super zainteresowało, kiedy prezentowałeś Muzeum Losowe, pamiętam, i czytałem sobie, przeglądałem tego PDF-a później. Rzeczywiście prace Michała w jakiś taki niesamowicie celny sposób komentują często złożone, opatrzone licznymi przypisami, bardzo pogłębione badania, tekst, przez który trzeba się przebrnąć, poważny po prostu tekst naukowy, opatrzony obrazami, które czasami rzeczywiście w takim jednym kadrze jakby opowiadają to być może taki jakiś taki bardziej może, jak to powiedzieć, docierający do emocji sposób niż referowanie raportów i analiza sytuacji osób artystycznych i wyobrażanie sobie tego, co mogą na przykład czuć. Jak to może zmienić jakiś taki emocjonalny czy afektywny stosunek do instytucji? Co mogłyby zmienić właśnie, gdyby była ona zarządzana przez panele obywatelskie? Dodam, że na przykład w Berlinie w dwóch instytucjach w tej chwili, w tym roku już jest realizowany program, który jest wynikiem paneli obywatelskich, więc to skręt w tą stronę to nie jest coś, co się dzieje tylko w Polsce. Zobaczymy, czy w Berlinie to zadziała i co tam Berlińczycy wybrali do programu tych instytucji. Może wtedy będziemy to rekomendować w MSN-ie.
Michał, ty po tych swoich badaniach masz jakąś wizję, czy tak myślę, że jak powinno działać muzeum jako takie narzędzie zmiany, też zmiany dla artystów. I czy gdybyś na przykład był wylosowany do tej rady, może nie ubierzesz udziału, ale jakbyś był, no to jakie byś rozwiązania widział, oprócz tego, co już wspomniałeś? Jak muzeum może się zmienić, żeby pomagać artystkom i artystom w takim codziennym funkcjonowaniu prozaicznym?
To nam wyszło w sumie też, dużo rozmawialiśmy na przykład z Jankiem Zygmuntowskim, z Mikołajem Lewickim, z Anną Galas-Kosil. I podczas tego roku też zebraliśmy dosyć sporo pomysłów na to, jak powinna wyglądać instytucja. Anna Galas-Kosil na przykład mówiła bardzo fajną rzecz, że a propos tych bawialni momencie, kiedy instytucja mogłaby rzeczywiście na swoją architekturę brać jakieś zobowiązania i tworzyć bawialnię, w której można zostawić dzieci. Anna Galas-Kossil powiedziała, że w sumie to, nie wiem, czy ona by była zainteresowana jako matka i bardziej zależałoby na ustrukturyzowaniu tej pracy, bo ona jako matka trudno jej po prostu znaleźć w ciągu dnia czas na pracę i ważniejsze, żeby muzeum ją zaprosiło na 2 godziny rozmowy raz w tygodniu i żeby ona pracę mogła zrobić od początku do końca wraz z instytucją, a nie żeby instytucja czekała już na gotowe dzieło. To są takie miękkie zmiany w innym stylu kuratorowania, ale one rzeczywiście mogą bardzo mocno pomóc i ja miałem taką sytuację.
Jak jesteś artystą, to nie konsultujesz się z instytucją? Co się, masz jakiś projekt do wykonania i muzeum tylko czeka na końcowy efekt?
Czasami tak jest. Ja na przykład miałem właśnie nie tak, i to jest super sytuacja, bo jakbym MSN mi powiedział, że no przynieś za rok gotowy projekt na rady i tak dalej, to chyba bym powiedział, że nie wiem, skakuję pod łóżko i nie wiem, no idę pod kołdrę, w sensie, że nie zrobię tego zupełnie. I my się spotykaliśmy raz albo 2 razy w tygodniu i w ramach tej struktury krok po kroku zorganizowaliśmy to wszystko. Na pewno nie dałbym rady sam tego zrobić. I Anna Galas-Kossil też powiedziała o tym, że ludzie jak mają różne sytuacje, które są obciążające w życiu, bardzo trudno w ogóle wykonać dzieło albo przygotować wystawę bez pomocy. To jest jeden z pomysłów.
Czyli taka stymulacja w twórczości też. Z tego, co rozumiem.
Ale też nadanie takiej jakiejś struktury współpracy, bo to, o czym mówi Michał, wydaje mi się, że to, te rzeczy są połączone w tym modelu, no nie? Że kiedy zamawia się u osoby twórczej dzieło, płaci się jej też za to dzieło, w tym momencie, nie mówię, że tak jest zawsze, bo też różnie wyglądają współprace z instytucjami, galeriami, jakimiś kolektywami, no ale rzeczywiście oczekuje się, że tutaj masz swoje 3000 brutto na umowę o dzieło i za 2 miesiące proszę przynieść dzieło. I nie interesuje nas, czy to dzieło powstało w 7 godzin, 7 dni, czy trwało to 7 miesięcy i się spóźniło się pół roku. I tak samo też, no nie wiem, robimy sobie jakiś check-in, jak się komuś przypomni, że warto taki check-in zrobić. Zupełnie inna jest sytuacja, kiedy osoba jest zatrudniona właśnie godzinowo, na umowę zlecenie w tym wypadku i musi wyrobić te godziny, więc ustalamy sobie kalendarz spotkań, harmonogram, czas, kiedy, w którym właśnie na przykład tak jak Michał musiał znaleźć czas na badania, tak samo musiał znaleźć czas na to, żeby się z nami spotkać, powiedzieć, co nowego odkrył, z kim powinniśmy porozmawiać, umówić się, jak ten proces popchnąć do przodu i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście są na przykład miękkie zmiany, które trudno wycenić, czy nie wiadomo, ile to kosztuje. Kosztuje to czasu po prostu, nie? I wysiłku. Ale można sobie wyobrazić na przykład, że instytucje mają taki trochę kodeks też współpracy z artystkami i artystami, który zobowiązuje obie strony do jakiejś formy współpracy, która jest, no nie wiem, jakaś taka zdrowa, stymulująca dla twórcy. Też to mogłoby być pomocne z perspektywy osoby pracującej jako kurator w instytucji. To też jest pomocne, kiedy wiem, jak ta struktura współpracy powinna wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet na przykład taka miękka zmiana też jest jak najbardziej czymś, o czym pewnie co w naradzie się pojawi, o czym będziemy dyskutować.
Tak. No drugim przykładem jest rzeczywiście to, co już powiedziałem, że instytucja w ramach swojej architektury obniża koszta pracy. Na przykład daje pracownie za małe subskrypcje, albo współtworzy razem z domami kultury sieć pracowni i takich miejsc, w których można pracować. Pracownie w Warszawie są mega drogie. To jest 2000 zł za jakąś spleśniałą ruderę często. To jest dramat. I rzeczywiście instytucja mogłaby przejąć na swoje barki to, że ma dostęp do fajnego sprzętu i tak dalej. Mogłaby za małą subskrypcję to tym się dzielić. A trzecia zmiana, która jest bardzo interesująca.
Teraz tylko dodam, że Jana Szostak w Zachęcie na dziko zrobiła, czy na dziko, no umówiła się jakoś z instytucją, ale też tam ma swoją pracownię właśnie dlatego, że tej pracowni nie ma w innym miejscu, że to jest jakby kwestia kryzysu mieszkaniowego też.
Tak, świetny pomysł. No. Jasne, fajna praca. A trzeci projekt to jest, trzeci pomysł, taki horyzont zmian, to jest moim zdaniem poszukiwanie nowych publiczności, nowych kupców, kupczyń. Tak naprawdę jednym z bardzo dużych problemów jest to, że my produkujemy luksusowy towar. Jest bardzo mało osób, które jest w stanie kupić ten luksusowy towar. Na przykład ja maluję te obrazy, które są po 50 tysięcy. No w ogóle mało kto może to kupić. Po co?
No to i tak mało, 50 tysięcy, daj spokój. Jak ostatnio byłam w galerii, już nie powiem jakiej, zobaczyłam cenę, to mi się urła przez chyba, no nie wiem, może mu jakiś roczny dochód.
No Jerczy, o mały obrazek liczysz na jakąś klasę średnią i tak dalej.
No mnie i też nie stać na obraz Michała. No,
no właśnie.
No ale tak, twojego obrazu też bym nie kupiła, no. Za drogo.
I to jest pytanie właśnie z Jankiem Zygmuntowskim. Też mieliśmy bardzo fajną rozmowę, czy na przykład instytucja nie powinna mieć swojego VOD i tam rzeczywiście wideo może było oglądać za 10 zł? A nie kupić dzieło albo wysiadywać w instytucji, że po prostu szukanie innych dróg kupowania prac nawet za 10-15 zł w ramach innych jakby modeli mogłoby dostarczyć dużo więcej pieniędzy do osób tworzących wideo niż teraz. Wideo jest w ogóle jedną z najmniej sprzedawających się dziedzin dzieł. To jest dużo, dużo większy problem z malarstwem. Mało które wideo się sprzedaje, a takie inne sieci sprzedaży i muzeum mogłoby organizować siatki sprzedaży dla innego rodzaju w ogóle osób, które mogłyby kupić i zostawić pieniądze w rękach osób artystycznych. Innym takim projektem, to się pewnie nie wydarzy, bo to jest dosyć trudne do zrealizowania, ale ja o tym wspominam, jest coś takiego jak biuro zamówień artystycznych. Instytucja mogłaby kuratorować coś takiego, jak biuro, które ściąga pieniądze z innych sektorów gospodarek. Na przykład zamówienia na mozaiki na dworcach kolejowych.
Na CPK.
Powrót do starych dobrych czasów.
Chodzi o to, dokładnie, tak. Chodzi o to, że jakby w naszym polu nie ma tych pieniędzy, więc skoro ich nie ma, to trzeba je ściągać z innych sektorów produkcji i na przykład dworców, mieszkań nowych, deweloperskich i tak dalej. Tylko że fajnie jakby była instytucja, która jakby współkuratoruje to, dba o umowy, jest pewnym ciałem.
To chyba powinno być w ramach urzędu struktur miejskich, już urzędów bezpośrednio.
To jest pomysł do wykorzystania.
Panie Rafale.
Oddajemy świetny pomysł, Dagmo.
On, do wzięcia. No tak, tak. Czyli no, tych wyzwań przed muzeum jest naprawdę sporo.
Tak.
Ale też bardzo było to ciekawe, żeby tak naprawdę po każdym spotkaniu z każdą osobą ekspercką, która się jakoś tam pojawiała na horyzoncie, oprócz tego, że no, rzeczywiście nam parowały głowy od tych pomysłów i tak dalej, to ja mam wrażenie, że mieliśmy jakieś takie poczucie, że po prostu te problemy tak pęcznieją i że właśnie to zmapowane, jakieś takie różne wyzwania, na które jakoś no, muzeum będzie próbowało odpowiedzieć, że to się trochę nie kończy i że to jest rzeczywiście coraz więcej, coraz głębszych analiz i coraz więcej bardzo ciekawych pomysłów, no i też właśnie bardzo ciekawych wniosków wypływało z tych rozmów.
Mi się wydaje, że właśnie zaletą tej narady i tego, że no jest to oczywiście proces prowadzony przez Fundację Stocznia, bardzo sprofesjonalizowany i rzeczywiście według bardzo szczegółowych wytycznych, to też sobie na stronie tego projektu www.muzeumwspolne.artmuseum.pl. Tam się można zarejestrować do udziału w naradzie, ale tam też można pobrać takie wytyczne, jak takie narady się organizują. To jest dość sformalizowana struktura. Można sobie zobaczyć, jak taki proces dokładnie wygląda. Że w ramach tego procesu te wszystkie świetne pomysły, idee, które też, dobrze wiesz Karolina, odbijają się w kawiarniach, na różnych spotkaniach artystycznych, dyskusjach, które Szum organizuje, pojawiają się te pomysły, jak zreformować, co instytucja by mogła, co powinna, jak należy. One zostaną teraz tą instytucją zderzone. To znaczy, te wszystkie rzeczy dyskutowane na naradzie będą następnie odbijane od tego, czy to jest w ogóle wykonalne w pierwszej kolejności, tak? Czy instytucja może, czy jej wolno prawnie, ile osób musielibyśmy zwolnić, żeby za to zapłacić i tak dalej, i tak dalej. I to jest też taki moment właśnie tej edukacji środowiskowej. Mamy nadzieję też trochę na taki efekt, że te osoby, które wezmą udział w naradzie, a potem jak zostanie upublicznione jej wyniki, ona zostanie omówiona, będzie całe wydarzenie, będzie ten raport do pobrania, że może uda się trochę jakby rozpocząć jakiś taki dialog, w którym też i strona instytucjonalna, i strona artystyczna lepiej się usłyszą nawzajem i zrozumieją swoje sytuacje lepiej. Bo to jest też chyba taka trochę rzecz, która wydaje mi się, że jest niedobra ogólnie, że osoby artystyczne i osoby instytucjonalne tak mało mówią sobie nawzajem o warunkach swojej pracy i o tym, jakie są te ograniczenia. Jest bardzo wiele wyobrażeń i domysłów, a my chcemy trochę tak porozmawiać na serio, że dobra, przecież my chcemy pomóc, nie? Chcemy, nie wiem, zrobić spółdzielnię dla artystek, artystów, a będzie ich zatrudniać, super. Tylko, że wtedy, nie wiem, prawo nam na to na przykład nie pozwala, bo instytucje nie mogą zakładać spółdzielni. Przykładowo, nie? No taka banalna rzecz, ale może możemy coś wesprzeć, albo dobrze, możemy zrobić stypendia, ale to realnie w nasz budżet pozwala nam na 3 albo 5 stypendiów, a dalej zostaje kolejne 10 tysięcy osób, którym to nijak nie pomaga i tak dalej, i tak dalej.
A konsultowaliście się z Obywatelskim Forum?
Tak, osoby związane z forum występują także w roli osób eksperckich, a takie organizacje w ogóle jak Obywatelskie Forum, albo SPAP, albo ZAP, jest też taki związek artystów plastyków, mogą do tej narady dołączyć jako tak zwana strona i dostać swoje miejsce. To jest przewidziane w strukturze tej narady dla takich właśnie zrzeszeń, czy instytucji, czy organizacji, które mają mocne stanowisko, interes w danej sprawie. Mogą wystąpić jako strona, spotkać się z uczestnikami narady, przedstawić swoje stanowisko, swoje rekomendacje i tak dalej. Oczywiście wystosujemy takie zaproszenie do forum, tylko jeszcze czekamy, aż zupdate'uje nam się formularz dla stron, ale tak, no jesteśmy i Michał i ja należymy też do Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, znamy te osoby i też osoby, które tam w forum są najbardziej aktywne w tym temacie od wielu, wielu lat, występują też po prostu w roli osób eksperckich w naradzie.
No dobrze, czyli powiedzcie, do 22 lipca można tam się zgłaszać, tak, żeby być chętnym. I później kiedy się można spodziewać jakichś pierwszych efektów działania Rady?
To znaczy, kolejne etapy są takie, że potem będzie losowanie i następnie w sierpniu będą te 3 spotkania.
We wrześniu.
Boże, przepraszam, w sierpniu losowanie.
W sierpniu będą telefony, dzień dobry, dostał się pan do narady.
Dostała się pani do narady, tak. Też może dodamy, że udział w naradzie jest płatny, także to nie jest tak, że poświęca się swój czas i swoją wiedzę za darmo, tylko udział w naradzie
jest
można zarobić przy okazji.
A ile można zarobić, to jest tajne, czy...
To jest stawka godzinowa, nie wiem, ile to wychodzi.
Tam stocznia właśnie ma stałą stawkę jakoś w ramach tych...
700 brutto za 3 spotkania.
Tak. Za udział w naradzie, tak, więc ten czas jest wynagradzany, będzie pilnowany. Będzie też catering oczywiście, kawa. Te 3 spotkania we wrześniu, po nim będą już znane rekomendacje. W listopadzie już w nowym budynku muzeum będzie jakby wydarzenie podsumowujące cały ten proces, na którym się pojawi też ten raport. Omówimy to sobie, zaprosimy osoby eksperckie, zaprosimy Michała, osoby z narady, żeby też opowiedziały o tym procesie, przedstawiły to. No i w przyszłym roku jakby te rekomendacje, które będzie można według tych założonych kryteriów wprowadzić, będziemy wprowadzać w przyszłym roku w MSN-ie. A jeżeli będą takie, które są na przykład totalnie przekraczają na razie nasze możliwości organizacyjno-budżetowe, ale na przykład zobowiążemy się w ciągu 3 lat wprowadzimy jakąś zmianę, to będzie wprowadzona w ciągu 3 lat.
No dobra, no to... Czekam na te wyniki, czekam na przyszły rok, za 3 lata, co się wydarzy i zachęcam też moich słuchaczy i słuchaczki do śledzenia transformacji muzeum z Muzeum Kuratorów do Muzeum Wspólnego. Wszystkich zainteresowanych. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Przypomnę, rozmawiałam z Michałem Laskowskim, Matyldą Dobrowolską i Jakubem Depczyńskim.
Dzięki.
Zapraszamy serdecznie.
Tak, polecam.
muzeumwspólne.artmuzeum.pl.
Do 22 lipca ja zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!